Dzisiaj obieramy kierunek Mongolia. Czy to jest blisko, czy daleko? Z punktu widzenia podlaskiego turysty.
Jest to daleko, ale tylko dlatego, że jest to w ogóle inna kultura.
Agnieszka Pilecka, fotograf, dziennikarz, pasjonatka podróżowania.
I ta kultura jest dla nas tak obca i mnie przynajmniej tak fascynuje, że wydaje mi się, że możemy powiedzieć, że daleko. Natomiast odległościowo to myślę, że blisko. To, co mi zostało z Mongolii, to zapach. I to jest właśnie bardzo dziwne, bo ja lubię fotografować i lubię oglądać oczywiście innych zdjęcia i jakieś tam filmy przyrodnicze i dokumentalne. Natomiast na żadnym z tych filmów nie czuję się tego zapachu. A ja na przykład mam coś takiego w sobie, że jak jest mi źle, to sobie zamykam oczy, wsiadam na mojego konia i właśnie tak jadę przez te stepy mongolskie i czuję ten zapach. Jak konie po prostu ruszały tym wszystkim, co rośnie na tym stepie i to się unosiło. I ja dopiero po jakimś czasie tak sobie pomyślałam, jakie to jest piękne. I to towarzyszy mi cały czas. I właśnie jakby namawiając na takie destynacje, czy komuś chcę coś polecić, to właśnie zapach Mongolii. W Mongolii jest tak dużo roślin, około 3000 gatunków, których w zasadzie nie widać, tak? Ja nie jestem botanikiem, pomimo że skończyłam biologię, to mi się wydawało, że tam jest tak ubogo, że tam nic nie ma. Natomiast po prostu, jak sobie potem zaczęłam właśnie odtwarzać te zapachy, to i pachniało i tym, i tamtym, i tamtym. I nauczyłam się też od tamtych ludzi, że wszystko się nadaje do jedzenia. Jak jestem po prostu głodna tam, gotuję sobie wodę i zbieram to, co jest dookoła. Najwyżej będzie to bardziej gorzkie albo mniej gorzkie, ale będzie to smaczne. W jakiś sposób to będzie pożywne.
Jaka może być najbardziej wygodna droga do tego, żeby dostać się do Mongolii?
Można oczywiście sobie najprościej polecieć samolotem. Może nie tak bardzo tanio, ale w obecnych czasach to jest to dosyć tanio. Można też pojechać pociągiem oczywiście, to jest dosyć fajne przeżycie, jazda. Natomiast teraz planując moją właśnie następną podróż do Mongolii, to jadę swoim własnym samochodem, bo dla mnie jest to najwygodniej, zatrzymuję się tam, gdzie chcę, robię na co mam ochotę. Poprzednie moje wyjazdy to były takie, że pierwszy raz jadąc tam podróżowałam sama, poleciałam samolotem i to było dosłownie taka decyzja z dnia na dzień. Obejrzałam na jakimś tam telewizyjnym programie, że w Mongolii odbywa się taki festiwal, Nadam Festival. Mnie to zafascynowało, jako że jestem miłośniczką koni i postanowiłam, że nie będę odkładać na kiedyś tam, że na ten Nadam sobie polecę, tylko to właśnie było tak chyba, nie wiem, może zachęcające, że ten festiwal miał za tydzień właśnie się odbywać w Mongolii. Ja po prostu wsiadłam do Warszawy z paszportem, przewizowałam się w ciągu w zasadzie jednego dnia, kupiłam bilet i poleciałam. W ogóle nieprzygotowana, totalnie, kompletnie, sama i było około chyba 2000 rok, jeszcze nawet z aparatem analogowym. Miałam w domu taką książkę, którą czytałam będąc małą dziewczynką, Tajna historia Mongołów. O ile pamiętam, to chyba XIII wiek, tu oczywiście tłumaczona na polski, z przepięknymi rysunkami profesora Andrzeja Strumiły, którego jeszcze w ogóle nie znałam, nie wiedziałam, kto to jest, natomiast rysunki mnie zafascynowały. Zostało mi w głowie, tak? No i poleciałam, wysiadłam w Ulan-Bator na lotnisku, które jest chyba tam około 40 kilometrów od miasta. Teraz może już zostało wchłonięte, ale mniej więcej. Tam oczywiście nie było żadnych takich środków jak taksówki. Wszyscy jakoś tak pach, 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 pach się rozjechali, ja sama zostałam. Natomiast wszystko się tak super ułożyło i właśnie Mongolia jest taka. Znalazłam się w takim bloku, gdzie pani chyba, pamiętam wtedy, za 50 centów dawała nocleg na podłodze. Tam przychodzili różni fajni ludzie, spali, wchodzili, wychodzili. Poznałam tam właśnie takich dwóch Francuzów, z którymi postanowiliśmy razem wyruszyć w podróż, wynajmując razem samochód, bo ja tam trochę znałam po rosyjsku. Jeden z Francuzów mówił trochę po angielsku i to było takie tłumaczenie z mongolskiego na rosyjski, ja z rosyjskiego na angielski, a on z angielskiego na francuski. I tak we trójkę, znaczy we czwórkę, no tak ta konwersacja szła. Odbyłam ten Nadam Festival, który no jest po prostu cudowną rzeczą. W tym roku może jak pojadę, to będę tak cyrklować, żeby gdzieś ten Nadam w jakimś innym miejscu sobie jeszcze zobaczyć.
Wiemy, że można dolecieć, można dojechać pociągiem, co pewnie zajmuje z tydzień.
4 dni chyba z Białegostoku. 1 do Moskwy i później 3 dni z Moskwy.
I potem odespać trzeba pewnie jeszcze.
Czyli z pociągu się śpi, chyba że jest dobra
impreza.
Dobra impreza.
Agnieszka Pilecka, fotograf, dziennikarka, miłośniczka dalekich i bliskich podróży, wielokrotnie wracała do Mongolii. Ile to razy?
3 razy. Teraz 4. raz będę jechać.
Na pewno są po temu powody. Wiemy, że Takim punktem docelowym, z którego zaczyna się większość mongolskich podróży, to jest Ulaanbaatar. Czy warto tam spędzić więcej czasu?
No ja akurat uciekam od tego miasta. To bardzo dziwne miasto. Za moich pierwszych wyjazdów było ono całkowicie pozbawione reklam i to mnie fascynowało. I później przyjeżdżając kolejne razy, widziałam, jak ono się zmienia. Po prostu zaczyna być to taką metropolią i już jest masę takich wysokich budynków, co kiedyś, jak się wychodziło w zasadzie z głównej ulicy, to natykało się już na jurty i te jurty i między tymi jurtami tam było niebezpiecznie. Teraz już jest to po prostu nowoczesna, duża metropolia. Mnie co się podobało, to najbardziej chyba właśnie tam jest takie śmieszne muzeum naturalnej przyrody, gdzie można zobaczyć cały odkopany szkielet dinozaura. I całe to muzeum jest jeszcze w takim starym stylu, właśnie takim, który na przykład mi się bardzo podoba. Stary, z takimi szufladkami jeszcze. Były takie, pamiętam, szuflady, dużo się wyciągało i tam motylki się oglądało. No to po prostu takie, no taki sentyment mam jeszcze do takich miejsc. Ze starymi takimi nazwami łacińskimi pisanymi tak pięknie.
Ja jeszcze pamiętam, jak muzeum w Białowieży tak wyglądało.
Tak.
A teraz już jest zupełnie czymś innym i no, nie traci na popularności, trzeba przyznać. Czy Ulaanbaatar, które jest takim wielkim miastem, jest przyjazne turystom? Czy są tam informacje? Czy łatwo znaleźć hotel? Czy się jakoś poruszamy logicznie i tanio po nim? Czy to jest drogie miasto?
Wydaje mi się, że jest dosyć tanie. Jak ktoś, nie wiem, zagubisz się totalnie, to nawet ktoś cię weźmie za rękę i poprowadzi. No, ludzie są bardzo przyjaźni, oni chcą pomagać. To mi się wydaje, że to miasto właśnie zachowało charakter takiej wielkiej metropolii. Trzeba bardzo jakby szanować takie inne rytuały, które no dla nas może to są niezrozumiałe. Ja jadąc tam absolutnie nie wiedziałam, jak się zachować w takiej jurcie, że są jakieś takie sytuacje, że nie można następować na próg. Stanięcie na progu jurty to jest bardzo takie złe fatum i w ogóle, i że kobiety to po jednej stronie, mężczyźni po drugiej stronie siadają. No tego wszystkiego człowiek się uczy podróżując, tak? No Mongolia się bardzo zmieniła. Widziałam już tą młodzież, która jakby... Wiadomo, zafascynowana Europą, czy uważają na wszystko, co jest zachodnie, ubrania, już tak nie nakładają tych swoich takich ludowych, kiedy wcześniej spotykało się normalnie, że młode kobiety czy mężczyźni bardzo często chodzili w swoich ubraniach, normalnie, codziennie, nawet w tym Ulaanbaatar, to teraz to już jest taki folklor, teraz już to już zanika. Było takie zachłyśnięcie się narkotykami czy alkoholem, którego Mongołowie jakby trochę inaczej trawią i na nich taki mocniejszy trunki to nie za bardzo działają. I faktycznie, że jak przyjechałam po tym pobycie pierwszym do Mongolii, do Ulaanbaatar, to widziałam taką młodzież trochę inaczej zachowującą się. Idą takie fale i później wracają. I myślę, że tak jak u nas też ta moda wraca, tak, na jakieś takie folklorystyczne rzeczy. Oni też to bardziej już kultywują, już można te ubrania kupić i oni zadowoleni są na przykład, że tobie się to podoba. Wielokrotnie tam jak zachodziłam na taki wielki suk, no taki wielki targ, to jak tylko zachwycałam się jakąś tam sukienką, to oni prosili, ale nałóż, zrobimy sobie zdjęcie razem. I oni tacy zafascynowani, że ja chcę nałożyć ich tradycyjny strój. No dla nich to jest radość. To, że jedzenie nie możesz odmówić, no to tutaj też nie wypadało mi odmówić nie nałożenia. A jak się podśmiewują na przykład, że mnie wkręcą, że nałożę męskie ubranie, tak? No to miał takie zadowolenie, że ojej, kobieta z dużym nosem, bo oni zawsze tak mówią, że właśnie my mamy takie duże nosy, z nas się śmieją i w męskim ubraniu. I potem się śmieją, ha, 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 że ty nałożyłaś męskie ubranie, ty wiesz, no ja udaję, że nie wiem i w ogóle wszyscy się śmieją. Tak naprawdę mi się wydaje, że to jest taka spontaniczność, która nie wiem, czy u nas już tak przetrwała do dzisiaj.
Ulaanbaatar to stolica Mongolii. Wielkie, tajemnicze trochę dla nas miasto, zmieniające się w nieprawdopodobnym tempie. Coraz więcej ma mieszkańców. Ta infrastruktura musi sobie z tym radzić, a średnio sobie radzi. Kraj, co tu dużo mówić, jest w kryzysie od wielu lat, a jednak ciągle przyciąga turystów. Agnieszka Pilecka, fotograf i dziennikarz, była tam kilkakrotnie.
Patrzysz na ulicę Ulaanbaatar, to tam jeżdżą takie niesamowite samochody, których ja nawet marek nie znam. Wszystkie SUV-y, jakieś, nie wiem, Bentleye i w ogóle. I tak człowiek sam się zastanawia, skąd to w ogóle jest. Jak kiedyś dopytywałam się, no to mówili, że to są z przemytu i kradzione z Europy. Takie kraje jak Mongolia, czy jak Białoruś, czy podejrzewam też tak jak w Polsce kiedyś było. Jest takie rozwarstwienie, tak? Jest taka bogatość do takiej biedy. I ten Ulaanbaatar też jest właśnie takim miastem, że tu widzisz nowoczesne budynki, no wszystko takie wspaniałe, samochody, drogi. Natomiast jak wyjedzie się tylko troszeczkę za Ulan Bator, no to jednak tą biedę widać, że ludzie bez kanalizacji w tych jurtach mieszkają, no bez wody. Trudno nawet sobie to wyobrazić. Jak tak można żyć? Migracja z stepu, to ona już dawno się zaczęła. I te młode pokolenia, one po prostu uciekały przed tym życiem ciężkim. Tak jak u nas ze wsi ludzie jeżdżą do miast, mamy inny układ, więcej miast, więcej wszystkiego, a tam w zasadzie to jedno Ulan Bator cały czas wchłania tych ludzi, wchłania i wchłania i wszystkich musi wyżywić, dla wszystkich jakoś zapewnić byt. I nie zawsze to się udaje. Tamtą degradację widać, te narkotyki na ulicy czy alkohol. Ta susza, która była też jakąś taką drugą przyczyną ponownej migracji, podejrzewam, że część osób wraca. Wraca do swoich rodzin, no że ta jurta to jednak to jest coś twojego, tak? Na własność masz. A w mieście nie mam nic, tak? Wynajmuję coś, tutaj mi się podwinęła noga. Są kultywowane te powroty. Już są widoczne, tak? Że ten step znowu jakby zaczyna odżywiać. To jest bardzo trudne życie, ale takie, które zachwyca, tak?
Podlaski turysta wylądował w Ulan Bator, zobaczył jego jasne i ciemne strony. I co dalej?
W zasadzie tak jak ktoś mnie się pyta czasami, ojej, co ty tam oglądasz w tej Mongolii? Ja mówię, właśnie nic nie oglądam. I to właśnie to nic mnie zachwyca, tak naprawdę, bo tam nie ma jako takich zabytków, tak? Bo wszystko zostało w czasie rusyfikacji tego kraju, zostało jakby no niestety zniszczone. Ze starej stolicy Karakorum w zasadzie kamień na kamieniu, ono zostało podeptane jakby w ten sposób, żeby jakby zniszczyć tą całą historię. Teraz to coraz bardziej tam się odradza. My jak jesteśmy w Europie, no to co, zwiedzamy budynki, tak, zwiedzamy, nie wiem, no kościoły, cerkwie, jakieś muzea.
Nad morze pójdziemy, zanurzymy stópki.
No na przykład. A tam właśnie masz tak, że możesz sobie jechać i zagubić się jakby w takiej czasoprzestrzeni, nie? Co mnie fascynuje. Ktoś mi tam doradził kierowcę z samochodem, wynajęłam tego kierowcę, będąc tam tym pierwszym razem, właśnie z Francuzami i we trójkę wyruszyliśmy. Ja jechałam w szoferce, a tych dwóch Francuzów z tyłu na takiej palce, nie mogliśmy się tak na bieżąco komunikować, tylko pukać w szybka i coś pokazywać. No i jedziemy sobie po prostu w nieznane, nam było obojętnie, gdzie myśmy chcieli po prostu odjechać od Ulan Bator i sobie coś zwiedzić. No ja po pewnym czasie zobaczyłam, że nasz kierowca śpi. Samochód cały czas jechał, a pan za kierownicą spał. I ja tak na początku myślę, no nie wierzę, no. Naprawdę tak pierwszy raz spoglądam, nie zareagowałam na początku na to. Drugi raz spoglądam, patrzę, on już tak się w ogóle położył na kierownicy, głowę całkowicie, rękoma trzyma od góry kierownicę i po prostu pochrapuje, a samochód się toczy. No i ja go szturcham, no ale tak myślę sobie, no Mongo, no mężczyzna, ja tutaj kobieta. On wiem, że oni są tacy niedotykalscy i w ogóle, i taka była narada, kto gdzie siedzi. I w końcu mnie Francuzi wsadzili do tej szoferki, dlatego że znałam rosyjski, a oni poszli na pakę. I pukam do tego mojego piera i pokazuję, że rękoma, że po prostu nasz kierowca śpi, że chrapie. A on tak patrzy się i też nie do wiary. Zaczęliśmy łomotać, ja zaczęłam go budzić i on tak obudził się. Ojej, dobrze, ja już będę jechał. No ale za jakieś tam, nie wiem, pół godziny znowu zasnął. I tak po prostu przespał jakąś część tej drogi. Myśmy się przetoczyli. No i gdzie? Nie wiem, w Polsce, w Europie, czy gdziekolwiek można by było jechać toczącym się samochodem i spać.
To nie była droga, przy której było cokolwiek.
Właśnie nic nie ma. Właśnie tam się tak jedzie.
Nawet dziur nie ma w stepie?
No są, ale ten samochód po prostu się toczy. Wytacza się, wtacza na górkę, przejeżdża. I później nasz kierowca już się obudził, rozbudził. Tam stanęliśmy koło jednego właśnie jakiegoś świętego miejsca, gdzie on tam swoje rytuały pokazywał nam, jak to się robi, że to się obchodzi zgodnie ze wskazówkami zegara. Chyba 3 razy dookoła te kopczyki, tam coś poukładał, pomodlił się i mówi, no teraz to mogę jechać, już jestem obudzony. No bo wiecie, ja to miałam wesele teraz 3 dni i 3 dni nie spałam i 3 noce. I mówię, was bardzo przepraszam, że ja tak śpię, ale muszę się wyspać.
Zgubienie się w wielkim mieście to właściwie jest przygoda na dosyć krótko, bo zawsze się dowiemy prędzej czy później, gdzie jesteśmy. Ale zgubienie się w mongolskim stepie, no to niektórzy podróżnicy lubią najbardziej.
No w zasadzie można tak naprawdę odnaleźć nawet siebie.
Kiedy poruszamy się po stepie, a możemy to zrobić samochodem, możemy też wsiąść na konia. Nie wiem, czy są takie wycieczki, pewnie są dla turystów, którzy lubią jazdę konną. Gdzie dojeżdżamy? Czy są jakieś takie atrakcje turystyczne, o których możemy myśleć tymi kategoriami, będąc w Mongolii?
No na tym są zbudowane wszystkie wycieczki biur podróży. One oferują czy zobaczenie pustyni, piasków, są tam kratery wulkanów.
Agnieszka Pilecka.
To są takie atrakcje bardziej przyrodnicze dla tych, którzy kochają taką naturę. Na pewno nie zobaczymy tam jakichś ogromnych ruin. Natomiast samo życie na stepie Mongolczyków, których spotykasz nieustannie i oni się materializują w jakiś dziwny sposób. Też miałam taką przygodę podczas mojego drugiego pobytu. Też w sumie się zgubiliśmy, jadąc konno. 8 koni, jednego straciliśmy pierwszej nocy.
Jak to straciliście?
Dziadły nam wilki. Potem trzeba było tą juczną część dźwigać na swoich plecach. Po zgubieniu się i szukaniu wody, no w zasadzie tak, konie były nienapojone, tak, chociaż one sobie dobrze radzą, bo one w nocy jedzą trawę i ta trawa jest jakaś taka, z różnicy temperatur jest tam ta woda i one lepiej sobie radzą niż my. Myśmy chyba nie mieli 2 dni wody. Możesz mieć konserwy, możesz mieć nie wiem co, wszystko tak, ale bez wody to jest jednak tragedia. Pamiętam, że trafiliśmy do jakiejś studni. Tą studnię próbowaliśmy uruchomić nawet tymi naszymi końmi. Tam kręciliśmy, nie udało nam się. I ja usiadłam i sobie myślę, jejku, ile bym teraz dała? I zamiast pomyśleć coś mądrego, to pomyślałam o czekoladzie i Coca-Coli. Ale to było coś niesamowitego. Powiedzenie takie szczere, takiego życzenia, jak to może się sprawdzić? Bo nagle usłyszeliśmy taki dziwny odgłos czegoś na stepie i okazało się, że przejeżdża motocyklista. No i on się zatrzymał i pyta się, ojej, a co wy tu robicie? No my mówimy, że szukamy wody i w ogóle on mówi, o tutaj niedaleko jest miasto, to ja mogę was jednego zabrać, to coś tam sobie kupicie. Podróżowałam wtedy z 2 koleżankami i 2 kolegami w piątkę. Najlepiej to będzie jechał ten jeden z tych naszych kolegów, on wsiadł i pojechał i przywiózł mi właśnie Coca-Colę i czekoladę.
Marzenia się spełniają. Mnie jednak zaniepokoiło to, że wilki mogą zjeść konia. Znaczy niby normalne, ale jak podlaski turysta chce sobie spędzić spokojne wakacje, to nie brzmi to dość optymistycznie. Wiemy, co wilki jedzą, natomiast co jedzą ludzie?
Jak ja jechałam pierwsze 2 razy, to byłam wegetarianką i też tam na początku trudno mi było się przełamać do zjedzenia czegokolwiek. Natomiast no, uświadomili mi, że jak odmawiasz, to jest to takie wielkie faux pas i oni się obrażają. I jadłam tam mięso, tak? No bo jakby wbrew moim jakimś tam poglądom nie przepadam za mięsem do dzisiaj. Nie jestem może taką ścisłą wegetarianką, ale mięsa na co dzień nie jadam. Natomiast tam, no niestety, pamiętam taki posiłek złożony z jąder ogiera, który został wykastrowany na naszych oczach i to było wielkie takie, że oni mogli się z tymi jądrami z nami podzielić. I w zasadzie te jądra się jadło na surowo. No, zjadłam i jakoś przeżyłam. Była też takie sytuacje, gdzie uczestniczyłam, no mieszkałam z rodzinami mongolskimi w jurtach i uczestniczyłam podczas całego śniadania i takie obiady, kolacje i razem tam pomagałam tym kobietom gotować. Bardzo ładnie robią makaron, po prostu to jest momentalnie woda, mąka. Ja najczęściej kupuję ten makaron w sklepie, po prostu nigdy nie myślałam, że można go zrobić samemu w domu. I też były takie sytuacje, że bardzo często takie suszone mięso tną takimi starymi nożycami na takie paseczki. To się wrzuca właśnie do wody i pani tnąc te skórzane, nawet z włosami pewne części barana, bo to najczęściej baraninę tam się je. Coś przechodziło po jurcie na podłodze w formie jakiegoś tam żuka i pani to placnęła tymi nożyczkami w głowę i wrzuciła razem do tej zupy, no bo idzie, rusza się, jest to mięsne.
Białko.
No i po prostu w ogóle nawet się nie zastanawiając, ja na to robiłam takie oczy i potem razem to jemy, tak? Było to smaczne. No nie wiem, czy w domu tutaj w Jamstoku bym to jadła. Próbowałam zrobić herbatę, taką jak oni robią, czyli zaparzaną herbatę ziołową zalewaną mlekiem. No było to okropne, to się soli, i jeszcze się czasami dodaje do tego łoju, takiego tłuszczu. I jak bardziej zjełczały i taki pachnący, to jest to smaczniejsze według nich. No nikt w domu tego nie chciał pić. A tam mi to smakowało. I wypicie takiej szklanki takiego łoju, to dawało to takiego powera na cały dzień. Że w zasadzie ja później mogłam się dużo ruszać i nie uczestniczyć we wszystkich posiłkach, nie jeść za każdym razem jakichś tam mięsnych rzeczy. A ta herbata właśnie mnie trzymała przy życiu.
Wędrujemy dzisiaj po Mongolii, która jest krajem ze wszechmiar egzotycznym i od strony pejzaży, i od strony kultury, i od strony kulinariów. No ale może coś jest w tej Mongolii takiego, co nam się może wydać swojskie?
Nie wiem, no tam wszystko jest takie fantastyczne. Ja to się w ogóle się wszystkim zachwycam. Podoba mi się właśnie podejście do życia tych Mongolczyków, że oni są tacy przyjaźni.
Agnieszka Pilecka, podróżniczka.
Poczytałam sobie trochę o tej kulturze, żeby po prostu nie było faux pas, żebym szybciej mogła zareagować, czy jakoś tak wybrnąć czegoś takiego. Różne są podejścia do podróżowania. Niektórzy uważają, że naczytać się, pooglądać zdjęć, niektórzy właśnie według tych zdjęć jadą. Chyba bardziej cenię sobie takie wyjazdy, że mam jakiś taki plan, ale nie trzymam się go ściśle, tylko to, co mi życie daje. Ostatnio też byłam uwięziona 3 dni nad Morzem Białym w okolicach takiej miejscowości, która nazywa się Umba w Rosji. Spotkała mnie też tam taka przygoda i w dzisiejszych czasach, gdzie jest dostęp do internetu i w ogóle wszystko można niby wyczytać, to te wiadomości są bardzo sprzeczne. Część osób w Rosji jest już jedną nogą poza tą całą pierestrojką i w ogóle jakby w takim zachodnim klimacie i jest przyjazna, natomiast część cały czas ma zakodowane, że wszystko to jest tajne, nie do obejrzenia i właśnie wjechałam do takiego dziwnego miasta, które niby było oznakowane, że przejechać tutaj przez nie możesz, nie miałam tej przepustki, żeby tam być i też właśnie zostałam, nie wiem czy zaaresztowana, ale po prostu spędziłam dosyć długo na posterunku policyjnym, dostałam takie pisemko, które pisywało całe moje wielkie przewinienie, że tam znalazłam się w tej miejscowości, która w ogóle jest turystycznie znana, bo są tam jakieś stare naskalne rysunki, przepięknie zachowane, ale żeby je zobaczyć, to musisz właśnie mieć z ministerstwa pozwolenie. Dostałam sztraf do zapłaty, a było to w piątek i ci policjanci się naradzali, co ja mam zrobić teraz. Im chyba zależało, żeby zapłacić ten sztraf u nich w banku. Sami mi polecili, że nie będziemy chyba cię tutaj trzymać w tym więzieniu. Byłby to mój kolejny pobyt. I mówi, jedź sobie tutaj na plażę za tą Umbę. Tu jest bardzo ładnie. Nawet pokazali mi tam na mapie, gdzie i jak tam mam jechać. I wrócisz za 3 dni, zapłacisz w poniedziałek sztraf i mówi, będziesz mogła jechać dalej. Piątek, sobota, niedziela, najpiękniejsze dni moje, które tam spędziłam, bo naprawdę tak pięknej plaży, gdzie nie było nikogo, można było sobie palić ognisko. Natomiast właśnie Mongolia też jest taka, że ona po prostu ciebie kieruje, tak?
Nie ma tego złego, co by na dobre
tak,
nie wyszło?
Tak, wędrujesz i po prostu natykasz się. Mogę też jeszcze powiedzieć taką jedną historię. Z granicy mongolsko-rosyjskiej też jakoś nie czytałam o tym, nie wiem, nie natrafiłam na to. Jeździłam tam w tamtym roku po stronie rosyjskiej, tuż przy granicy z Mongolią. I trafiłam do teraz odnowionego klasztoru lamajskiego, o którym ja nic nie wiedziałam. Dosłownie to dla mnie była taka biała karta. Okazało się, że właśnie w tym klasztorze obecnie przebywa główny lama rosyjskich mnichów, który w 27 roku zmarł. I został wykopany z ziemi po 30 latach, taki milczący lama, tak? Dzięki uprzejmości tej kobiety, która mnie tam wprowadziła, mogłam wejść do środka i zobaczyć tego lamę, co normalnie jest on tam otwierany tylko od świąt do świąt. No i też takie rzeczy się zdarzają, także nie wiesz, gdzie cię los poprowadzi. A to, co jakby zobaczysz, to czy uwierzysz, czy nie uwierzysz, to jakby zostaje to w tobie, tak?
Mówimy o takiej podróży, w której sami wędrujemy. Znamy rosyjski, tak? Bo na Mongolię to jest to język, który otwiera niektóre możliwości. Z wycieczką w grupie jest może trochę łatwiej, ale wtedy nie mamy szansy na swoje własne, indywidualne odkrycia. Na koniec jeszcze powiedzmy, dla kogo jest podróż do Mongolii?
To jest dla każdej osoby, która chce odnaleźć może czas bez zegarka. Tam po prostu jakby inaczej doceniamy i odległości, i odnajdujemy samego też siebie.
Raczej my się dostosowujemy niż Mongolia do nas.
Tak, po prostu trzeba się cieszyć z tego, co nas tam spotyka i tą radość w sobie znaleźć i tą radość, która później jakby tak pozytywnie nastraja, że przyjeżdżasz tutaj do nas, do cywilizacji i jakoś pomału spuszczasz ten balon tej radości.